Otwórzcie 15 rozdział Księgi Joba. Please turn your Bibles to 16th chapter of the book of Job. I'm sorry, if I remembered I would have prepared some kind of simple outline in English. So, sorry about that. Dzisiaj będzie po angielsku. Słuchajcie, dzisiejsze kazanie będzie nie dla, że tak powiem, wrażliwych osób. Jeżeli ktoś jest nader wrażliwy, misternej struktury, może powinien wyjść. Jedna osoba już się podrywa, druga też. I wiadomo, w ostatnim rzędzie, tam są zawsze najmisterniejsze struktury, siedzą. Dlatego, że dzisiejszy rozdział będzie mówił o Bogu w taki sposób, jaki zwykle nie mówimy o Bogu. Zwykle nie słyszymy, żeby w ten sposób wypowiadać się o Bogu, opowiadać o Nim, kim On jest. Także tak to będzie wyglądało. Ale otwórzcie może i przeczytajmy na sam początek kilka wersetów, samo zakończenie 14 rozdziału. Do 14 rozdziału może kiedyś tam wrócimy jeszcze, mam nadzieję, że przy okazji 19 rozdziału, ale samą końcówkę na dzisiaj będzie takie rozpoczęcie. 14 rozdział, 18 werset. Zaprawdę jak obsuwająca się góra pęka, a skała przesuwa się ze swego miejsca, jak wody drążą kamienie, a ulewa spłukuje glebę, tak Ty w niwecz obracasz nadzieją człowieka. Bierzesz na zawsze nad nim górę i odchodzi. Zmieniasz jego oblicze i odprawiasz go. Jego dzieci zdobywają szacunek, lecz on o tym, można powiedzieć, już nie wie. Gdy żyją w poniżeniu, on na to nie zważa. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyśmy z tych dzisiejszych urywków, abyśmy zostali wyposażeni w tą mądrość i może przede wszystkim w tą pobożność, jaką posiadał Job. Prosimy Cię, Panie, abyśmy z taką ufnością do Ciebie lgnęli, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu, zwłaszcza w sytuacjach wielkich wyzwań. Prosimy, zechciej nas pouczyć. Prosimy, aby te wersety nie obraziły nas, tak jak może nawet w większości taki właśnie owoc wydają, ale aby sprawiły, że tym bardziej będziemy do Ciebie się uciekać. Amen. Słuchajcie, tak jak to już jest, lepiej na samym początku dobrze jest zawsze mieć jakieś ramy interpretacyjne. Kiedy mamy jakieś ramy, w których mamy się obracać, to wcale nie oznacza, że kiedy się tam będziemy w tych ramach obracać, że się nam nie pomyli, nie pomiesza i nie pokićka, ale niemniej ramy są przydatne. Na przykład przy nauce języka angielskiego taką zachęcającą ramą, ogranicznikiem jest to, żeby ucznia zachęcić i powiedzieć, że ani jedna głoska, ani jeden dźwięk w języku angielskim nie jest taki sam jak w języku polskim. Tak na sam początek. Pierwsza lekcja, wielka zachęta. Ani jeden dźwięk nie jest taki sam. Ojej, to super. Czyli wszystko to thank you i tak dalej, co wymawiałem, to wszystko, każdy jeden dźwięk był niewłaściwy. Ale niemniej to już jest dobra rama, dlatego że ta osoba wie, że musi zwracać właśnie uwagę na jakieś niuanse, które się kryją, których on jeszcze, zwłaszcza na samym początku drogi, w ogóle nie ma zielonego pojęcia, że o ich istnieniu. Podobnie jeśli chodzi o interpretację Księgi Joba. Mówiliśmy to już wielokrotnie, że tymi ramami tej interpretacji jest coś, co naprawdę, o czym musimy sobie przypominać bez przerwy w trakcie czytania lektury Księgi Joba. Dlatego, że jakoś nam się to wszystko kłóci, jakoś to wszystko nam nie wychodzi. Czyli tymi ramami oczywiście jest to, że na początku Bóg, pamiętacie, dwa razy przynajmniej stwierdza, że Job jest bez grzechu, że Job jest bez winy, że popatrzcie na mojego na mój przykład, na który wskazuję, on jest bez winy. I zobaczcie, żeby tego jeszcze nie było dosyć, to jeszcze byśmy mieli jakąś taką ucieczkę i byśmy powiedzieli, no dobra, na początku był, ale później w obliczu prób i wyzwań, no nie wyszło mu tak do końca. No ale widzicie, ta droga ucieczki też jest przed naszym nosem zaczaśnięta, zostaje zaczaśnięta, dlatego że na samym końcu w 41 rozdziale Bóg stwierdza, co następuje. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan, i zwróćcie uwagę do kogo, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Zaraz pójdziemy do jego wypowiedzi. Odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Słuchajcie, to jest bardzo istotne, żeby tą wypowiedź mieć na umyśle, kiedy będziemy czytać te słowa prawdy, które Job będzie wypowiadał dzisiaj w 16 rozdziale. Bóg wyraźnie mówi, słuchajcie, wy, i jakoś w jakiś sposób wyróżnia Elifaza z Temanu, czyli możliwe, że on był jakimś tam przywódcą spośród trójki, ale wyraźnie też wskazuje na to, że tamten nie mówił prawdy, podczas gdy Job jak najbardziej mówił o Bogu prawdę. Zobaczcie teraz króciutko, co ten Elifaz z Temanu mówił o Bogu. 15 rozdział Księgi Joba. Wtedy odezwał się, czyli zobaczcie, zalega potężna cisza. 22 werset, ostatni werset 14 rozdziału. Dopóki ma ciało, odczuwa ból człowiek. Dopóki jest w nim tchnienie, smuci się. Jest jak gdyby Job jest w agonii. Job jest pośrodku całkowitego opuszczenia, całkowitego smutku. Można powiedzieć, że jak gdyby zalega śmiertelna cisza. Cisza bez nadziei, bo o tym właśnie Job przed chwilą mówił, że długie próby, długie cierpienie sprawia, że powoli, ale tak nieustępliwie również przemija nasza nadzieja. I teraz nad tą śmiertelną ciszą, wydawałoby się ciszą beznadziejną, odzywa się Elifaz z Temanu. I proszę, jakie oto mu oferuje pocieszenie. Wtedy odpowiedział Elifaz z Temanu mówiąc, czy mędrzec odpowiada pustymi wywodami i nadyma swoją pierś wschodnim wiatrem? Czyli już zaczynaj mówić, co ty mówisz? Co to, wszystkie te twoje słowa, tak naprawdę to jest nic innego jak wschodni wiatr. Wiatr pustynny, wiatr bezowocny, wiatr, który tylko jest w stanie przynieść śmierć, nic poza tym. Tak samo te twoje słowa mnożą się, nadymają się, wzmagają się, ale tak naprawdę tylko wysuszają i przynoszą zniszczenie, śmierć, żadnego dobrego owocu. I zwróćcie uwagę, kiedyś jak będziecie mieli czas, porównajcie wypowiedź Elifaza, pierwszą wypowiedź z 4 rozdziału, gdzie był naprawdę taktowny i spokojny, i porównajcie tą wypowiedź teraz z 15 rozdziału, kiedy jest już wściekły, zaciekły, nie ma już żadnego zważania przeciwnik Joba. I zobaczcie teraz, za czym się udaje. Przede wszystkim stwierdza, twoje słowa są puste i twoje słowa tak naprawdę niosą tylko zniszczenie. Trzeci werset. Czy szermuje mową, która nic nie pomoże, i słowami, którymi nic nie wskóra? Twoje słowa są puste, bezowocne. Przecież ty podważasz, i to jest jak gdyby koronny zarzut, który Elifaz tutaj zarzuca Jobowi. Przecież ty podważasz bojaźń Bożą i podrywasz życie modlitewne. Czyli wszystko, co się naprawdę można, wszystko, co można nazwać pobożnością, czyli bojaźń Boża i oddanie w modlitwie, ty wszystko to niszczysz. Ty sprawiasz, że to, co my żeśmy sobie tak fajnie, dobrze poukładali, co było tak bardzo przewidywalne, Ty nagle przychodzisz i swoim pustynnym wiatrem swojej mowy wszystko to niszczysz, podważasz bojaźń Bożą. Tak naprawdę twoje słowa, innymi słowy, co mówi Elifas, twoje słowa są zbyt śmiałe. Kierujesz te słowa zbyt śmiało, wyszczekujesz rzeczy przeciwko Bogu. I teraz udaje się za Jobem i mówi, że tak naprawdę nie masz żadnych podstaw, żeby to czynić. Piąty werset. Twoja wina czyni wymownymi twoje usta. Posługujesz się mową przebiegłych. Potępiają cię twoje usta, a nie ja. Twoje własne wargi świadczą przeciwko tobie. Widzicie, tu jest jak gdyby według wszelkiej pobożności Jezus, pamiętacie, mówi te same słowa, że tak naprawdę według swoich własnych słów zostaniesz osądzony. I tutaj dokładnie tym sądem katuje Elifaz Joba. Mówi, twoje własne słowa świadczą o twojej głupocie. Co więcej twoje wywody są przebiegłe. Tak naprawdę mają jak gdyby pozór mądrości, ale tak naprawdę nie ma w nich żadnej mądrości. Jest tylko hipokryzja, jest tylko obłuda. O tak, potrafisz pięknie i kwieciście mówić, ale tak naprawdę twoja wina wciąż jasno przed tobą stoi. I teraz zobaczcie, jak z każdej strony próbuję Jobowi udowodnić, że tak naprawdę nie masz żadnej mądrości. Że tak naprawdę twoje słowa to jest wiatr pustynny. Czy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi? Czy zostałeś wydany na świat jeszcze przed pagórkami? Czyli pierwsza rzecz, to Elifaz mówi, kim ty jesteś? Czy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi? Czyli czy posiadasz mądrość Adama? Można powiedzieć, w starożytnym świecie Adam uchodził, pierwszy człowiek, uchodził za takiego wzorcowego mędrca. I rzeczywiście my jakoś tak zwykle nie myślimy o Adamie, dlatego że kiedy myślimy o Adamie, to tak naprawdę pierwsza rzecz, z którą nam się kojarzy Adam, to oczywiście kojarzy nam się z grzechem. Czyli raczej kojarzy nam się z głupotą niż z mądrością. Podczas gdy Elifas tutaj bardzo słusznie wskazuje na to, że nie. Adam był jednym z mądrzejszych ludzi. Pamiętacie, że to Adam klasyfikował i nazywał całe Boże stworzenie. To Adam był tym, który posiadał właśnie wielką mądrość. I co więcej, tutaj Elifas mówi, czy urodziłeś się jako pierwszy, czy zostałeś wydany na świat jeszcze przed pagórkami, czyli góry, pamiętajcie, góry zawsze jawią się, czy są przedstawione w Biblii jako takie najprzedniejsze, czy najpierwotniejsze ze stworzenia Bożego. Czyli jeżeli jesteś starszy niż góry, jeżeli byłeś przed górami, czyli tymi nieporuszalnymi, nieporuszonymi, stałymi, starymi rzeczami odwiecznymi, to znaczy, że jesteś bardzo, bardzo stary, ale to znaczy, że posiadasz mądrość, która jest dobra jak stare wino. Stara mądrość, która czerpie z wieloletniego doświadczenia. No i oczywiście tutaj Elifaz wyśmiewa Joba i mówi, co, czy ty jesteś tak mądry jak Adam? Czy ty jesteś jeszcze przedniejszy, pierwotniejszy niż całe Boże stworzenie, starszy niż góry? I później w ósmym wersecie idzie dalej. Czy podsłuchiwałeś na Radzie Bożej i stamtąd zaczerpnąłeś mądrości? To już wyraźnie brzmi jak jeremiaszowe oskarżenie, w którym czytamy, to jest 23 rozdział, ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. Czyli fałszywi prorocy mówią, pocieszają. Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego słowo? Kto przyjął Jego słowo, by móc zwiastować? Czyli tak jak za czasów Jeremiasza zarzucali Jeremiaszowi, że hej, no co, ty uczestniczyłeś w Bożej Radzie, ty posiadasz tą mądrość, która nie jest dostępna nam wszystkim, o, to cóż ty możesz nam powiedzieć? I teraz to samo oskarżenie kieruje Elifas i mówi, cóżeś ty, prorok? Co to jest, że posiadasz jakąś szczególną wiedzę, szczególny przystęp do mądrości Bożej? I później wyjaśnia to szczegółowo w 9 wersecie. Cóż ty wiesz, czego my nie wiemy? Co ty rozumiesz, co nam nie jest wiadome? No nie widzimy tutaj, że ten, który był najmądrzejszy, pewnie z całej trójki przynajmniej, okazuje się, że tak naprawdę trawi go to, o czym mówił Sebastian w zeszłym tygodniu, trawi go pycha, i mówi, chwila, co ty wiesz? Czy ty masz jakiś szczególny przystęp do Boga? Coś ty wiesz, czego posiadasz? Jakąś wiedzę, której my nie posiadamy? Ty rozumiesz coś, co nam nie jest wiadome? O co to chodzi? Dlaczego my nie potrafimy ciebie pojąć? Dlaczego zarzucasz nam rzeczy? Dlaczego po prostu nie wyznasz swojego grzechu Bogu? I zobaczcie 11 werset. Czy błahe są dla ciebie pociechy Boga i słowo, które łagodnie odezwało się do ciebie? Czemu się tak uniosło twoje serce i dlaczego mrugają twoje oczy? I oczywiście ten taki język ciała, o którym mówi Biblia i podobnie tutaj, te przymrużone oczy, mrugające oczy, tak naprawdę oznaczają złego człowieka. Człowieka, który jest złośliwy, który ma złe intencje, złe zamiary i dokładnie to w taki sposób osądza, takim osądzeniem, osądem osądza go Elifas. Co więcej, mówi, że jego pocieszenie, ich pocieszenie tak naprawdę było pocieszeniem przychodzącym od samego Boga. I następnie 14 werset. Czymże jest człowiek, że miałby być czysty? Czymże zrodzony z niewiasty, że miałby być sprawiedliwy? Jeśli nawet swoim świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach, to tym bardziej ohydny i zepsuty człowiek. Wykażę ci to, 17 werset. Tylko posłuchaj mnie i co widziałem, opowiem. Widzicie, to kolejny raz on mówi o swoich widzeniach. I kiedy mówi o widzeniach, to zobaczcie, co mówi. Mówi innymi słowy, dosłownie mówi to. Ty jesteś fałszywym prorokiem, ty nie masz dostępu do żadnej mądrości, a ja opowiem ci, co ja widziałem. Ten czasownik w języku hebrajskim nie oznacza nic innego, jak tylko stwierdzenie, ja jestem prorokiem. Ja teraz powiem ci i wyjawię przed tobą mądrość Bożą. I następnie przeczytacie sobie do końca tego rozdziału. Tak naprawdę nie ma już nic oprócz tego, że skądinąd prawidłowe rzeczy, tylko zupełnie nie mają zastosowania w tym przypadku, że Bóg wynagradza dobrych, karze złych. Jeżeli pokarał ciebie, jeżeli jesteś pod jego przekleństwem, to najwyraźniej zgrzeszyłeś przeciwko Bogu i musisz się nawrócić. Czyli to, co Elifas mówi i to, czym krzyżuje Joba, to krzyżuje go teologią odpłaty. Jego świat jest bardzo hermetyczny, Elifaza. Bóg odpłaca, Bóg przeklina, ciebie najwyraźniej przeklął, dlatego na 100% jesteś niesprawiedliwy. Jesteśmy w rozdziale 16. I jak wiecie, wielokrotnie o tym mówiliśmy, jest wiele porównań z Edenem, z rajem. Pamiętacie Adam? Adam został przywołany tutaj w 15 rozdziale, ale Adam został wypędzony z raju z powodu swojej nieprawości, podczas gdy tutaj, zobaczcie, z czym mamy do czynienia. Tutaj mamy do czynienia, zwróćcie na to uwagę, dokładnie z odwrotną sytuacją. No nie, i to jest dokładnie coś, i teraz cały ten 16 werset tak naprawdę to jest cały 16 rozdział tak naprawdę jest rozdziałem pasyjnym. Nie, rozpoczyna się wielki tydzień. To, w jaki sposób opisane są cierpienia Hiobowe w 16 rozdziale, to naprawdę wydaje się, że wręcz opisy te przerastają opisy psalmowe. Ale widzicie, Adam został, jak powiedziałem, wypędzony z raju z powodu swojego grzechu. Ten zostaje wypędzony, wszystko mu zostaje odebrane, zostaje wypędzony na pustynię ze względu na swoją sprawiedliwość. I teraz rozpoczyna się 16 rozdział. Na to odpowiedział Job. Job odpowiada teraz Elifazowi i rzekł: podobnych rzeczy słyszałem wiele. Marni z was wszystkich pocieszyciele. Tak bardzo jak jestem samotny w swoim cierpieniu i w swoich wyzwaniach, tak bardzo jak należy mi się pociecha, tak wy robicie wszystko, żeby mnie jeszcze bardziej upodlić. Marni z was wszystkich pocieszyciele. Czy już koniec z tym? Nie koniec z tym niedorzecznością? Albo co cię pobudza, że odpowiadasz? Dlaczego? Skąd ta motywacja, można powiedzieć? No nie, Job się wręcz dziwi. Skąd ta wściekłość na mnie? Cóżem ci zrobił, że bez przerwy mnie z taką zaciekłością atakujesz? Wziąłbyś mnie, przynajmniej zostawił w spokoju. Wręcz aż dziwne się bierze, skąd ci się nawet chce takiej zapalczywości. 4 werset. Ja mógłbym mówić, bardzo pokorne stwierdzenie Hiobowe, ja mógłbym mówić tak jak wy, gdybyście byli na moim miejscu, mnożyłbym przeciwko wam kwiecistą mowę i potrząsałbym nad wami głową, pokrzepiałbym was ustami i nie szczędziłbym wam pociechy moich warg. Job tutaj mówi, że tak naprawdę punkt widzenia, jak to my mówimy, zależy od punktu leżenia. Że w zależności od tego, gdzie, w jakiej sytuacji się znajdujemy, zobaczcie, czy tak często nie bywa, że nie stać nas tak naprawdę na prawdziwe współczucie, skorośmy sami nie doświadczyli podobnych rzeczy. Jeżeli nigdy nie byliśmy głodni, albo nigdy nam nie brakowało pieniędzy, nigdy nie musieliśmy się martwić, jak wytrzymać do pierwszego. Jeżeli nigdy nie byliśmy chorzy, jeżeli nigdy nie mogliśmy na przykład chodzić na nogach, to tak naprawdę czasami bardzo trudno nam wykrzesać prawdziwe współczucie. Jak gdyby stajemy się bardziej śmiali, wydaje nam się, że ta nasza pobożność jest tym bardziej wygłaskana, czy nasze pociechy oferowane ludziom są takie bardzo wygłaskane, takie bardzo pewne, takie śmiałe, podczas gdy Job mówi: no tak, gdybym ja był na waszym miejscu, pewnie nawet czyniłbym to samo. Ale wy nie jesteście w stanie czuć się czy współczuć w moją sytuację. 6 werset. Chociaż mówię, nie ukoi się mój ból, a choć mówić przestanę, nie opuści mnie. Czyli te moje wypowiedzi to nie jest żadna ulga. Te moje wypowiedzi to w żaden sposób nie sprawiają, że moja sytuacja jakaś zaczyna wyglądać inaczej. Słuchajcie, zaczyna się 7 werset. I teraz począwszy od 7 wersetu, tak naprawdę zaczynamy mieć teraz, czy Job zaczyna nam przedstawiać obraz Boga. I obraz Boga przedstawiony w następnych wersetach jest obrazem dość drastycznym. Słuchajcie, Bóg tutaj, i to jest dość mocne określenie, ale Bóg tutaj jest wręcz przedstawiony jako agresywny szatan. W jaki sposób Bóg, czy obraz Boga, który następne wersety nam namalują przed nami, to jest naprawdę, można powiedzieć, demonizacja obrazu Boga. Bóg, który jak szatan, Bóg, który jak demon, udaje się za mną, nie szczędzi mnie, I w każdym detalu teraz, który opisuję w swojej sytuacji, Bóg wygląda jak złowrogi przeciwnik. I zaraz zobaczymy, że Bóg zgrzyta zębami. Bóg mierzy go wzrokiem i tak naprawdę greckie Septuaginta, greckie tłumaczenie, starożytne tłumaczenie tego tekstu hebrajskiego mówi: Bóg przeszywa mnie sztyletami swych oczu. Następnie chwyta Joba za grzbiet i rozczaskuje go. Całkowita samotność, całkowita obcość sytuacji, w jakiej znajduje się Job. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taką sytuację. Wiecie, że duże psy nie lubią małych psów. Może tyle wiecie. I na przykład, jeżeli macie Yorka i wyprowadzacie go na podwórko, na spacer, smycz musi być dość krótka, dlatego że w naszym kraju nie ma zwyczaju, żeby prowadzać psy na smyczy, a już w kagańcu to w ogóle. Ale właśnie ja kiedyś u nas na wsi widziałem taką sytuację, że mały piesek podleciał do dużego psa i ten tylko tak chwycił go za kark, tak go potrzepał i rzucił. I to był koniec pieska. I tutaj ten obraz, tak naprawdę, który tutaj mówimy, to właśnie obraz, który maluje przed naszymi oczami Job, to jest obraz dzikiego zwierza, dzikiego zwierzęcia, który chwyta w swe zęby ofiarę, który tak naprawdę kieruje się tylko instynktem, u którego nie bardzo można liczyć na jakieś współczucie, na jakąś litość. To jest dziki zwierz, z którym rozumować nie bardzo idzie i układać się za bardzo nie da rady, bo jak się można układać z Dobermanem? No nie, jak można dysputy prowadzić z tym dzikim kotem, który tam biega wokół Opola, podobno? No nie, nie za bardzo. Zwierzę kieruje się instynktem. Zwierzę chwyta, zabija, i nic poza tym. Zobaczcie siódmy werset. A teraz on wyczerpał moją siłę i opanowała mnie straszna boleść. Moja nędza świadczy przeciwko mnie. Moja niemoc jawnie mnie oskarża. Jego gniew szarpie mnie i zwalcza. Zgrzyta na mnie swoimi zębami. Tak więc pierwszy obraz, który tak naprawdę tu maluje przed nami, to jest obraz zwierza. Następnie mój przeciwnik rzuca na mnie srogie spojrzenia, jak powiedziałem, sztylety swoich oczu. Zwróćcie uwagę na przykład dziewiąty werset. Jego gniew szarpie mnie i zwalcza. To słowo zwalcza tak naprawdę powinno być ściga i po hebrajsku to słowo to satan. Jak gdyby echo szatana. Bardzo zbliżone, jeśli chodzi o dźwięk, bardzo zbliżone słowo do tego, do słowa szatan. Jego gniew szarpie mnie i zwalcza. Zgrzyta na mnie swoimi zębami. I oczywiście podmiotem tutaj jest Bóg. Mój przeciwnik rzuca na mnie srogie spojrzenia. Oczywiście wiemy, czytamy to w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, gdzie jest mowa o tym, że to Bóg utrapił Jezusa, ale utrapił go nie za własną winę Jezusa, ale za nasze winy. Zobaczcie, w Jeremiasza czytamy w 5 rozdziale. Dlatego rozszarpie ich lew z lasu, wilk stepowy ich wygubi, lampart czyha przed ich miastami. Każdy, kto z nich wyjdzie, będzie rozszarpany, gdyż liczne są ich występki i wielkie ich odstępstwa. Bóg bardzo często porównuje swój sąd, porównuje egzekucję swojego sądu do dzikiego, instynktownego, wściekłego zwierzęcia. Zobaczcie, w Ozeasza, w 5 rozdziale, czytamy dziwne słowa. Bo ja wystąpię przeciwko Efraimowi jak lew, a przeciwko domowi Judy jak lwię. Ja sam rozszarpię i odejdę. Ja porwę i nikt nie wyratuje. I w tej samej księdze, w Ozeaszu, w 6 rozdziale czytamy. I to jest dosłownie jak gdyby odbicie tego, co za chwilę przeczytamy w tym rozdziale. W 6 rozdziale czytamy: chodźcie, chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił, ale i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Bardzo dziwne słowa. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Ale zawróćmy do jakiego Pana? Do tego, który nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił, ale i opatrzy nasze rany. Zobaczcie 10 werset. Czyli najpierw mamy Bóg dzikie zwierzę. Instynkt, żadnego zważania, żadnej litości. Ale zobaczcie 10 werset. Rozdziawiają na mnie swoje usta, policzkują mnie wśród zniewag. Z połem gromadzą się przeciwko mnie. Bóg wydał mnie przewrotnym i wtrącił w ręce bezbożnych. Nagle mamy jak gdyby nagłą zmianę. Nagle pojawia się liczba mnoga. Niemniej jednak podmiotem jest wciąż Bóg. I oczywiście mam nadzieję, że od razu brzmią echa Psalmu 22, tu macie zaznaczone Psalm 35 w waszych umysłach, że to dosłownie to, co Job tutaj obrazuje, to jest to, co, przez co dosłownie przechodził nasz Pan Jezus Chrystus. 12 werset. Żyłem spokojnie, lecz On skruszył mnie, a pochwyciwszy za kark zdruzgotał mnie i postawił mnie sobie za cel. Teraz Bóg się jawi jako z kolei zły niewolnik, srogi niewolnik. W 12 wersecie pochwycił za kark, zdruzgotał mnie. To jest oczywiście wybrany Boży opis na jego zwycięstwo nad poganami. Bóg odnosi zwycięstwo nad poganami w jaki sposób? Rozczaskując im głowę. To jest taki motyw, który oczywiście widzimy od samego początku. Ty zmiażdżysz, ono zmiażdży mu głowę. Od samego początku widzimy, że Bóg rozczaskuje głowy swoich nieprzyjaciół. Podczas gdy tutaj Job mówi, on rozczaskuje głowę, tak naprawdę swojemu przyjacielowi rozczaskuje głowę komuś, kto jest zupełnie bezbronny i niewinny. 13 werset. Dookoła mnie świszczą jego pociski. Drą bezlitośnie moje nerki. Wylewa się na ziemię moja żółć. Zadaje mi cios za ciosem. Naciera na mnie jak wojownik. To słowo, które tu jest użyte, gibbor, czyli wojownik, to dosłownie brzmi jak wielka przynajmniej prowokacja w uszach słuchaczy. On porównuje Boga, który bezlitośnie zabija bezbronnego. Używa słowa gibbor, dosłownie tego samego słowa używa 5 Mojżeszowa w opisie Pana, w opisie, który wszystkim zawsze dźwięczał w oczach, bardzo jasno, w uszach. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. On jest Bogiem wielkim, potężnym i strasznym. Właśnie tutaj to samo wyrażenie jest użyte. Job używa tego samego wyrażenia i mówi, patrz, ten mnie atakuje. Atakuje mnie, niszczy wręcz moje witalne, moje życiowe organy. Zadaje mi cios za ciosem. Wyobraźcie sobie pole bitwy. Cios za ciosem, jak okrutny wojownik, który podobnie jak zwierzę. Tutaj możesz oczekiwać jakiejś litości, ale się okazuje, że ten jest jeszcze groźniejszy od zwierzęcia, dlatego że wiesz, że na żadną litość nie masz co liczyć. Zwróćcie uwagę na werset 13. Dookoła mnie świszczą jego pociski. Drą bezlitośnie moje nerki. Wylewa się na ziemię moja żółć. W języku hebrajskim, podobnie zresztą jak w języku polskim, co nieco mamy tego namiastkę, jest tutaj pełno tych wyrazów dźwiękonaśladowczych. Jakie to są onomatopeje? Rafał, tak? Czyli jak się czyta ten werset, to słychać świst lecących strzał. Słychać dźwięk wręcz nawet, pchnięć sztyletów. I tutaj dokładnie taki opis jest zamierzony. I zobaczcie, to samo znajdujemy w Trenach, w 3 rozdziale. Ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli, odrózgi jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, gdzie nie ma światła. Tylko przeciwko mnie zwraca dzień po dniu swoją rękę. Zniszczył moje ciało i skórę. Połamał moje kości. Spiętrzył wokół mnie wysoko gorycz i mozu. Kazał mi mieszkać w ciemnościach, jak dawno zmarłem. Zagrodził mi wyjście, zakuł w ciężkie kajdany. A choć krzyczę i błagam, nie czuję jest na moją modlitwę. Moje drogi zagrodził kamieniem ciosanym, poplątał moje ścieżki. Czyha na mnie jak niedźwiedź, jak lew w ukryciu. Moje drogi zrobił krętymi, mnie zaś nieużytkiem doprowadził mnie do obłędu. Naciągnął swój łuk i wziął za cel swoich strzał. Przebił moje nerki strzałą ze swojego kołczana. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. Dokładnie ten sam opis Boga, który nagle jawi się jako przeciwnik. No i co teraz? Mamy Boga, którego obraz jest zdecydowanie demoniczny. To jest Bóg jest podmiotem tutaj. Bóg jest jak dziki zwierz. Bóg jest jak jakiś okrutny, nieokrzesany, dziki niewolnik. On jest tym, który ze wszech stron otoczył mnie swoją przeraźliwą obcością i nienawiścią. I co teraz? Gdzie w tym wszystkim jest moje ocalenie? I zobaczcie 16 werset. 15 werset. Przywdziałem wór pokutny na moje ciało, a moim czołem wryłem się w proch. Moja twarz jest czerwona od płaczu, a na moich powiekach ciąży mrok. Chociaż na moich dłoniach nie ma występku, a moja modlitwa jest szczera. To pewnie było najbardziej irytującym stwierdzeniem. Wydaje się, że jest na dnie. Wydaje się, że no, wreszcie może coś rozumie, że Bóg go osaczył i osaczył go z przyczyny, a jednak ten uparcie trwa przy swoim i mówi, na dłoniach moich nie ma występku, a moja modlitwa jest szczera. Zobaczcie, w tym naprawdę mamy obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. O ziemio, nie zakrywajże mojej krwi i niech nie ustanie moja skarga. Widzicie, Job doskonale wie, iż Bóg jest wrażliwy na niewinnie przelaną krew. I kiedy Job, jak to ktoś określił, wpatruje się w kałużę, czy w powiększającą się kałużę swojej krwi, swojej własnej krwi, rozlewającą się na ziemi, to motywuje go tym bardziej. On wie, jaki Bóg jest. On wie, że właśnie z powodu swojej niewinności Bóg, jak to było za przyczyną przypadku Abla, Bóg nie przepuści niewinnie rozlanej krwi. Ta krew woła do niego i woła do niego bardzo skutecznie. Już teraz, ale nadchodzi werset 19. Zobaczcie, to jest tylko przedsmak tego, co później będzie w rozdziale 19. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie, ale, można powiedzieć, ku Bogu spogląda we łzach oko moje, aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem, na korzyść człowieka jego sprawę z bliźnim. Bo jeszcze tylko kilka lat, a wejdę na ścieżkę, z której nie ma powrotu. Zobaczcie, Bóg który jawi się jak demon, jak dziki zwierz, jak wojownik, teraz nagle do dopełnienia tego obrazu, Job maluje przed nami kolejny obraz Boga i mówi o Bogu jako pośredniku, o Bogu jako wstawienniku, o Bogu, który tak naprawdę jest jedynym naszym ratunkiem. No ale oczywiście chwila. No ale to wszystko nam się kiczka. Jak powiedziałem, w większości ludzi to się wszystko kiczka i miesza. Dlatego, że to w ogóle nie ma sensu. O co tu chodzi w tym rozdziale? Przecież Bóg tu jest i oskarżonym, i niewinnie, można powiedzieć, skazującym, ale jednocześnie i sędzią. I tutaj na końcu jeszcze Job mówi, że on jest jeszcze i ratunkiem, jedynym ratunkiem. I wydawałoby się, że chwila, jak to wszystko rozebrać, jak to wszystko poukładać. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, na jedną bardzo istotną rzecz, która z tych wersetów przeziera. Bardzo istotna rzecz. W umyśle Joba nie ma nawet namiastki zamieszania. Nie ma nawet jakiegoś zawahania, czy jakiejś nawet aluzji do tego, że on tak naprawdę nie wie, co się dzieje i tak naprawdę nie wie, czy w ogóle jest po co udawać się do Boga o ratunek. To jest dziwne stwierdzenie. Popatrzcie, jeżeli to jest ten Bóg, to nie jest czarny chaos, który mnie prześladuje, ale tak naprawdę każde wyzwanie, które wstąpiło w moje życie, dokonało się za sprawą tego Boga. I teraz, jak się mogę udawać do tego Boga, do tego samego Boga o ratunek? Widzicie, w większości ludzi to jest bardzo proste rozstrzygnięcie. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu do ciebie się nie udam na ratunek. Zresztą po co udawać się do ciebie na ratunek, skoroś ty autorem wszystkiego zła, które miało miejsce, wykonało się w moim życiu. I zwróćcie uwagę, to jest najpowszechniejsze, bo to możemy zrozumieć. Bo to z tym jak gdyby bardzo prosto żyć. Zwróćcie uwagę, i tutaj kolejna aluzja do Edenu, do raju. Zwróćcie uwagę, jaka była rada żony Jobowej. Żona powiedziała: przeknij Boga i zdechnij. Przeknij Boga i umrzyj. No nie? I w ten sposób oczywiście wszystko by było pogodzone. Bóg, złe zwierzę, proszę bardzo, przeknij go i umrzyj. Na nic więcej nie można w tym świecie liczyć. Ale zobaczcie, w przeciwieństwie do pierwszego Adama, ten Adam potrafił odrzucić pokuszenie, które zaoferowała mu żona. I wbrew wszelkim wskazówkom, wbrew temu, że tak pięknie można, byśmy powiedzieli, że wbrew nawet, to słowo wbrew tutaj nie pasuje, dlatego że dla niego nie ma żadnej sprzeczności, wbrew swojemu własnemu obrazowi, Boga, który jest dzikim zwierzęciem, Boga, który jest dzikim niewolnikiem, wbrew temu Job upatruje właśnie w Bogu jedyną nadzieję i jedyny ratunek. I stwierdza, jest ktoś, kto jednak wstawia się za Jobem. Choć wszystko przemawia za tym, że Job jest sam, choć wszystko przemawia za tym, bo popatrzcie na swoje życie, częstokroć choćby wszystko przemawiało za tym, że Boga nie ma, że Bóg jest naszym wrogiem i to nam bardzo łatwo przychodzi, aby to sobie przyjąć. Tak, On mnie nie lubi. O wiele prościej niż to, że On nas kocha. I teraz Job, choć wszystko przemawia za tym, że on mnie nie lubi, choć wszystko przemawia za tym, że on mnie porzucił, jestem sam. Tak prawda nie wygląda. Już teraz mam świadka i niech mi ktoś znajdzie odrobinę zawahania w tych słowach. Odrobinę zwątpienia. Odrobinę to, co tu chodzi. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie. Jestem sam. Ale ku Bogu spogląda we łzach moje oko, aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem, na korzyść człowieka jego sprawę z bliźnim. Czyli Job domaga się od Boga, domaga i upatruje w Bogu czterech rzeczy. Że to jest pośrednik i poręczyciel, a nie? I to mamy w wersecie 19, pośrednik, poręczyciel, to jest również świadek, to jest obrońca i to jest sędzia. Że ten Bóg, który mnie ściga, ten Bóg, który mnie zabija, jest wszystkimi tymi rzeczami dla mnie. Tak więc nauka dla nas jest bardzo prosta, że nasza nadzieja jest w Chrystusie. W Chrystusie, który jest doświadczonym pośrednikiem, który został odrzucony, przeklęty, można powiedzieć, przez Boga i ludzi, ludzi i Boga jednocześnie. I dlatego doświadczony we wszystkim, w każdej samotności, w każdym cierpieniu, w każdym odrzuceniu. I w tym, i w takim pośredniku właśnie możemy pokładać naszą nadzieję. Zobaczcie, w liście do Rzymian czytamy, któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. W pierwszym Jana czytamy, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Mamy orędownika, wstawiennika, ten, który wstawia się za nami, który jest również współczującym Bogiem, który potrafi współczuć we wszelkich naszych cierpieniach. Znacie koniec księgi Joba. Na końcu Bóg odmienił los Joba i zwrócił mu wszystko, co wcześniej utracił, czy nieomal wszystko, co wcześniej utracił. Podczas gdy znacie koniec życia Jezusa. Wydawałoby się, że ten prawdziwy Job, większy Job, który przyszedł, cierpiał, można powiedzieć, w beznadziei, w odrzuceniu, aż do samego końca, aż do śmierci. Ale Bóg go nie zostawił, ale Bóg go wskrzesił, wzbudził na nowo i to jest dokładnie ta nadzieja. Ta nadzieja, o której mówił nam Job, i to jest ta sama nadzieja, nadzieja zmartwychwstania, o której jeszcze będzie mówił w następnych rozdziałach. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Wyznajemy, że wielokrotnie byliśmy wręcz kuszeni jakimiś pseudo wyjaśnieniami, że to przypadek, że to jakiś dziwny chaos, dziwny zbieg okoliczności, coś sprawiło, wniosło jakąś próbę w nasze życie, podczas gdy tak naprawdę prawdziwa pociecha płynie z tego, że Ty, Panie, nad wszystkim czuwasz. Tak jak żadna próba, żadne wyzwanie, które pojawia się w drzwiach naszego życia, nie pojawia się tam z przypadku, ale pojawia się dzięki Twojej opatrzności. Tak wiemy, że jedynym ratunkiem jesteś Ty. Jedynym ratunkiem jest uciekanie do Ciebie. Jedyną naszą nadzieją jest pośrednik. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że zesłałeś pośrednika. Pośrednika, który również był przeklęty i odrzucony, abyśmy przez Niego mieli ratunek. Abyśmy przez Niego zostali wyratowani z największego zagrożenia, które nam grozi. To jest konfrontacji z Twoim gniewem. Dziękujemy Ci za tak wielkie zmiłowanie, za tak wielkie zbawienie, którym nas otoczyłeś. Amen.